Proszę Państwa, dziś opowiadamy Państwu o Zamku Rzeszowskim. Na pewno mieszkańcy doskonale znają ten obiekt, z daleka widoczny w centrum miasta, kształt bardzo rozpoznawalny. Z nami są Jakub Pawłowski, historyk regionalista z rzeszowskich piwnic i Andrzej Wesół, przewodnik PTTK w Rzeszowie.
Raz jeszcze witamy.
Wesoło.
Wesoło, tak, oczywiście. Porozmawiajmy trochę o właścicielach tego zamku i jakie były po kolei losy tych rodów, znakomitych rodzin, które przecież miały duży wpływ na kształt tego zamku. Wspomnieliśmy już o Mikołaju Spytce Ligenzie. Dlaczego on się tutaj w ogóle pojawił, postanowił w tym miejscu właśnie stworzyć swój dwór, taki obiekt obronny?
W Rzeszowie pojawił się dlatego, że wrzenił się w ród rzeszowskich. Zresztą, co ciekawe, był spokrewniony z rzeszowskimi, dlatego że wywodził się z tego samego pnia herbowego, dlatego że byli wszyscy z Półkozic. Powiem więcej, Ligenzowie byli starsi niż rzeszowscy, dlatego że pierwsi się wykrystalizowali. Dopiero z rodu Ligenzów Półkozic wykrystalizowali się rzeszowscy. No ale tutaj mamy kwestię związaną z ziemią wiślicką, dlatego że oni wszyscy stamtąd się wywodzą. Mówimy tutaj choćby o Janie Pakosławicu, który był dziedzicem Stróżyc, a te Stróżyckie były 9 km od Wiślicy, a więc był z ziemi wiślickiej. Natomiast pojawił się tutaj dlatego, że był doskonałą partią. Był przede wszystkim...
Był zamożny, czy był przystojny?
Ależ oczywiście. No, to też.
W tamtych czasach na pewno, chyba nie musiało to iść w parze.
No, nie wiem, jeśli
chociaż
pójdziemy...
Chociaż w przypadku Białogłowy chyba to powinno, też nie.
Drodzy Państwo, ale 21-latek pojawia się w Rzeszowie bajecznie bogaty magnat z rodziny senatorskiej, już starosta kilku ziem. Dostaje w wianie połowę Rzeszowa, po czym potem kalkuluje i wykupuje Rzeszów cały. Mhm. Jest praktycznie całym właścicielem Rzeszowa wraz z przyległościami, czyli całego Dominium Resowiensis. No i dodatkowo, co najważniejsze, mieszka na Staromieściu, bo tam był dwór rzeszowskich, a potem Ligenzów. Potem podejmuje decyzję wraz z żoną, że przenosimy się tutaj, dlatego że potrzebujemy rezydencji, takiej naprawdę poważnej. Ja jestem magnatem, no błagam.
Ale w takim razie to miejsce musiało być z jakichś względów korzystne na tego typu budowle.
To jest bardzo dobra uwaga, dlatego że wspominałem wcześniej, że rzeczywiście są potężne przesłanki, zarówno historyczne i lekkie archeologiczne, że mówimy tu o XV wieku i jakichś już próbach tutaj posadowienia castrum, ale na pewno folwarku. Mowa tutaj o rodzie rzeszowskich, więc właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie ten teren mógł być już przygotowany, skoro Ligenza, przypomnę, wytrawny strateg i dodatkowo urbanista, wybrał to miejsce. Co ciekawe, już w 1624 roku, kiedy budował się zamek był niedokończony, już obronił się przed nawałnicą tatarską, która nasiliła się wtedy tutaj w okolicy, ponieważ oni forsowali istniejący wtedy naprzeciwko, można powiedzieć, zamku most na Wisłoku. Nie przeszli Wisłoka, dlatego że ostrzelano tę hordę tatarską tutaj z dział posadowionych na Palazzo Inforteca, czyli Ligenzowo. I właściwie to są pierwociny zamku, tak de facto, które zresztą potem zostały wykorzystane przez Lubomirskich. I tu jeszcze jedna ciekawostka. Ligenza umierając napisał dwa testamenty. W jednym z testamentów upominał swoją żonę: pamiętaj, jak umrę, ten obiekt ma się nazywać Ligenzowo. Proszę mi wierzyć, ale absolutnie Lubomirskim na tym nie zależało. Skoro rozbudowujemy zamek, no będziemy go nazywać Ligenzowo. Oczywiście, że będziemy go nazywać Zamkiem Lubomirskich.
No i tutaj pewien schemat się powtarza, to znaczy umiera pan na zamku, inwestor, wielka postać, przekazuje w testamencie jakieś przesłanie, pozostawia swoje dzieci, w tym wypadku swoje córki, Konstancję i Pudencjanę. No i one dziedziczą to wszystko, ale też oczywiście są znakomitą partią dla innych magnatów, dla innych bogatych, zamożnych i wielkich tego świata.
No tak, takie wydaje się dwie córki Ligenzy, właśnie Pudencjana i Konstancja. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają, to według tradycji to w kościele na 3 maja są u góry, prawda, między wieżami.
Na fasadzie.
Tak, tak. No, jak czasami się śmiejemy, że chyba nie było aż tak święte, żeby je do wnętrza kościoła, więc posągi są na zewnątrz, więc, no. Ale niech i tak tam będą. Natomiast proszę sobie wyobrazić Rzeszów, który jest takim miastem, no, bardzo pośrednim gdzieś tam na skrajach Rzeczypospolitej i udaje się wydać je za mąż. Jedną za księcia Lubomirskiego, drugą za księcia Ostrogskiego.
Wielkie postaci.
No właśnie, nawet jak ktoś tam historii nie za bardzo kuma, to jednak kojarzy, że te dwa nazwiska to są potężne rody magnackie w Rzeczpospolitej. Pewnie na pudle by się zmieściły.
Przepraszam, ja tutaj dodam, że tu idzie o Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, znanego choćby z rokoszu przeciwko królowi.
No i właśnie one, no co ich tu przywiozło? No pewnie jak zobaczycie przechodząc 3 maja, ich uroda i piękno, ale nie łudźmy się także i mieszek, który teściu przygotował dla przyszłych zięciów. Według tradycji dokumentów każdy z nich dostał po prawie 40 wiosek i tam różne są wersje 60 czy 80 tysięcy złotych polskich. No to poświęcili się, przyjechali do Rzeszowa po panny młode. No tu też pierwotnie ten teren to miała Pudencjana i Ostrogscy, ale to no, generalnie zięciowie nie żyli ze sobą w zgodzie. Tak.
Jeżeli pozwolicie, to teraz troszkę muzyki i za chwilę wrócimy do wątku architektonicznego, ponieważ w Rzeszowie pojawia się wymieniany już przez nas Tylman z Gameron i to jest wybitna postać tamtego czasu. Nie mówimy tylko o Polsce, mówimy o Europie. Zwróćmy na niego uwagę i powiemy, jak przekształcił to miejsce, jaka była też koncepcja i pomysł na to, jak tę rezydencję zbudować.